Jest z nami dzisiaj wyjątkowy gość, który na wschodzie od 24 lutego spędził bardzo dużo czasu, bo tam są, jak to on mówi, jego żołnierze, czyli ojciec Sergiej Dmitriejew, kapelan 93. Brygady z Nowogrodu Wołyńskiego, szef organizacji charytatywnej Eleos Ukraina, prawosławna cerkiew Ukrainy, czyli ta cerkiew, która otrzymała Tomos. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, chwała Polskie.
Dzień dobry.
Sława Ukrainie. Patrzę na ojca i myślę, jak wiele się zmieniło, bo przecież rozmawiamy, być może część z Państwa pamięta, taka kawiarenka Kawa na Dwoch, to kawiarnia przy samym Soborze Michajłowskim. Pewnie słyszycie Państwo w tle ekspres do kawy i ta kawiarnia to stałe nasze miejsce spotkań z ojcem Sergiejem, i antenowe, i pozaantenowe. Wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy. Ojciec, tutaj widziałem ojca i w koloradce, i w sutannie. Nie widziałem w takich normalnym ubraniu, bo ojciec niedaleko stąd mieszka, a teraz po prostu widzę ojca w mundurze z oznaczeniami wojskowymi, bo ojciec jest wojskowym kapelanem. Zmieniła się, ojcze, ta posługa w ciągu tego ostatniego pół roku.
No tak, zmieniła się.
Gdzie ojciec był przez ten czas? Jak wygląda ojca służba teraz?
Z 23 lutego brygada wykonywała zadania na Svitlodarskiej drodze, to jest region Donbasu, od Popasnej do New Yorka. Za tygodzień jesteśmy na innych pozycjach w innym regionie i zapraszam Cię na te pozycje, zobaczyć, co tam jest.
To mam nadzieję, że pojadę. A kiedy ojciec jedzie znowu?
Jedziemy. Dzisiaj idziemy. Za godzinę.
No to być może mam mało czasu i może zaraz za chwilę się spakuję i zmienię swoje plany i pojadę w takim razie 93. Brygadą, którą doskonale znam. Byliśmy z ojcem przecież wielokrotnie w froncie w czasie tej wojny, która jakoś do świata, do zachodu nie docierała, ojcze, bo przecież ja z ojcem jeżdżę chyba od 4 lat na front i to w sumie w tych samych okolicach. To z ojcem byłem w Bachmucie, który teraz tak jest znany, w Svitlodarskiej. Razem byliśmy w Marince i ojciec wtedy też krzyczał, że to jest wojna. Może trzeba było w ogóle wcześniej powiedzieć o tym światu.
Wiesz, pamiętam 14 rok, kiedy nawet w Polsce mnie mówili.
Tak, słyszałem, że mieliśmy przez chwilę problemy i rozmawialiśmy z ojcem w tym czasie. Ojciec opowiadał o tym, że ta wojna cały czas trwa i faktycznie mówił o tych ofiarach, o tych żołnierzach, których ty zdjęcia też widziałeś na murze przy Soborze Michajłowskim. My teraz ten mur obserwujemy. Ta wojna z perspektywy ojca teraz, to co się dzieje, to jak to wygląda? Ukraina broni się, czy Ukraina zwycięża, czy Ukraina może przegrywa?
Ukraina już wygrała i перемогла i захистила Європу, але ціна є ще не закінчена. Я не як мовити по польську, що ми ще будемо платити за цю перемогу.
Jeszcze będziemy płacić za to zwycięstwo. No płacicie właśnie tymi żołnierzami, których zdjęcia tutaj możemy zobaczyć. Odkąd ojciec jest na froncie i odkąd zaczęła się ta agresja, nie ma nowych zdjęć na tej ścianie, ale dlatego, że nie ma nowych ofiar, tylko dlatego, że pewnie ojciec robi inne rzeczy.
My chcieliśmy wywiesić wszystkich żołnierzy, jakie zginęli zaraz, ale nie chciałem pokazywać wrogu, сколько погибших. Рішили, що це зараз не на часі. Але також слід пам'ятати, що не тільки жолнежі гинуть діти. Зараз це більше 300 дітей в Україні, жінки. На окупованих територіях гвалтують жінок, катують цивільних людей. І це десятки тисяч людей.
Być może tylko, bo fragmenty być mogły być, może są niezrozumiałe, ale ojciec mówił o tym, że nie chcą teraz wieszać tych zdjęć po to, żeby też nie ułatwiać wrogowi pokazywania tych strat, jak to wygląda, ale ojciec też wspomina o tym, że giną też dzieci, ponad 300 najmłodszych osób, które zginęły, zginęły też kobiety. Tak wygląda cena tej wojny i cena zwycięstwa, bo przecież ojciec powiedział, że Ukraina już zwyciężyła. Dmytro Antoniuk.
Ojcze, a czy widać w ogóle pomoc z zachodu tam na froncie? Coś dociera?
Po trochu. Tak mało po malu. Pomoc już je, ale nie w tej obsieg, jaki potrzebny. Тому що просто скажу, що ми зараз на одну нашу гармату в відповідь стріляє 15.
Czyli to nie w takim zakresie, jaka jest potrzebna, dociera ta pomoc. Na jedno działo odpowiada 15 rosyjskich. Miało się czas śledzić wydarzenia na szczycie NATO, co tam się działo, jak państwa Zachodu mówią o wojnie na Ukrainie?
Нам треба допомога зараз, тому що для як священник, який 8 років на війні, я можу сказати 100%, що з 22 лютого 22 року почалась Третя світова війна.
Ojciec mówi, że ta pomoc jest potrzebna teraz, już i że z 24 lutego rozpoczęła się, 22 roku rozpoczęła się trzecia wojna światowa. No to nie tylko wojna przeciwko Ukrainie. Ojciec jest w mundurze wojskowym, ale nie ma ojciec broni. Kapelan, czy ma ojciec broń? A jednak ma ojciec broń. Kapelan z bronią.
No tak, bo jest teraz dużo niebezpieczne nawet po prostu jeździć w nocy z samochodem. І мам 27 статтю міжнародної конвенції, що духовні особи, як медики, можуть носити стрілецьку броню для охорони інших людей і себе.
Widzę też no, specjalne odznaczenie u ojca. Można nie powiedzieć, co to jest dokładnie oczywiście, ale to związane z historią Rzeczypospolitej i to jest w naszym wojsku.
To co to za znak?
To jest gerb 30. Brygady, a także gerb Kniazia Ostrożskiego.
Który jest patronem brygady.
Brygady, tak. Jest święty.
W tej brygadzie wspominaliśmy o tym, to jest specyficzna brygada, bo to brygada, gdzie służy bardzo dużo żołnierzy z obwodu żytomirskiego, gdzie jest bardzo dużo etnicznych Polaków i ojciec ma do czynienia w brygadzie też z żołnierzami, którzy nie ukrywają swojej polskości.
20%. Wojciechowski, Lietuszewski. Co dużo. Dużo.
Domyślam się, że nie będzie chciał ojciec powiedzieć w szczegółach, ale jaki jest stan brygady, ten stan moralny, siła ducha? Brygada jest po walkach, czyli już była na froncie. Jak trzymają się żołnierze?
Motywowany, gotowy do zachistu. Rozumie, co się розуміють, яка відповідальність на кожному військовослужбовця.
Готові, змотивовані, готові до оборони і розуміють, яка є їх відповідальність, яка відповідальність спочива на кожному з тих жовнірів. Ойче, до часу тієї російської інвазії отець сам безпосередньо утримував дуже багато контактів з Польською. Отець реалізував теж багато дуже тих проєктів społecznych, przeznaczonych nie dla żołnierzy, tylko dla społeczeństwa. I od pierwszych dni wojny wiem, że część tych projektów była też kontynuowana pod kątem ludności cywilnej. Ludność cywilna wymaga też pomocy. Udaje się ojcu mieć czas na te projekty. Jakie to są projekty?
Teraz na przykład z Polski my wwozimy produkty harczowania. I na przykład ksiądz Mitek pozjawił z Lublina na сьогодні висилає нам 11 вантажівок по 20 тонн. 11 це 220 тонн продуктів.
To jeszcze przetłumaczę, czyli 11 ciężarówek z produktami, artykułami spożywczymi wysyła ksiądz Mieczysław Puzewicz z Polski. 11, czyli to 220 ton żywności.
Ja po prostu chcę, żeby ludzie rozumieli, зараз в районі військових дій, це Харківська, Луганська, Донецька область, люди просто, вони готують їжу на кострі, тому що нема світла, нема води, постійні обстріли, магазини не працюють. Навіть якщо у тебе є гроші, ти не можеш нічого купити. І це одна консерва, це дуже це ціна життя.
Chciałby, mówi ksiądz, że chciałby, żeby wszyscy zrozumieli, że tam, gdzie toczą się działania wojskowe od obwodu charkowskiego, ługańskiego, donieckiego, a jeszcze przecież dalej, tam ludzie gotują jedzenie na ognisku, nie ma dostępu do wody, że jedna konserwa to jest cena życia, ale nie tylko żywność, ojcze. Zaraz po wyjściu Rosjan z tych terenów okupowanych, które okupowali przy Kijowie, Bucza, Ірпінь, розпочаліся допомогу для українських кобіт.
Ну, зараз відкриваємо такий центр для зґвалтованих жінок, які звернулися до прокуратури або до волонтерських організацій. І фактично в Україні ніхто не займається цим питанням, тому що у нас стільки потреб зараз, і те, що ми не встигаємо все робити. І сьогодні наша церква також і організація «Льос Україна» взяла на себе відповідальність разом з Генеральною прокуратурою за допомогою литовських наших партнерів, і словацьких партнерів, канадських партнерів. Багато різних країн долучається. Ми відкриваємо два центри реабілітації медичної і психологічної для жінок, яких зґвалтували російські військовослужбовці.
To tak w skrócie opowiem to, o czym mówił ojciec, czyli teraz będą otwierane dwa takie centra rehabilitacji dla zgwałconych przez rosyjskich żołnierzy kobiet. Przy pomocy partnerów z Litwy, ze Słowacji te centra są teraz otwierane i faktycznie taka działalność musi być realizowana, bo wśród tych wszystkich potrzeb, które ma Ukraina, państwo nie może się tym zająć, dlatego robi to w tym momencie Prawosławna Cerkiew Ukrainy razem з українською прокуратурою і власне при спорті тих партнерів міжнародних.
А отже, чи удається вивозити людей і цивілів там з тих прифронтових дільниць, попросту евакуювати? Чи вони хочуть евакуювати зараз?
На початку військових дій люди вірили, що українська армія буде захищати на 100%. І хтось залишався до кінця, особливо в цих регіонах донецьких, тому що там війна постійно йшла. І якщо людей тут настрашило, то там ні.
No, od samego początku ludzie zostawali na miejscu, ponieważ wierzyli, że ukraińska armia po prostu będzie ich bronić. Ci ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że wojna tam trwa od wielu lat i o ile wojna przestraszyła tych ludzi tutaj, czyli w tych regionach oddalonych od granicy, to tam na wschodzie ci ludzie po prostu nie byli przestraszeni.
I zaraz ewakuacja продовжує się щодня. Наприклад, я маю 5 екіпажів евакуації. Щодня ми вивозимо до 300 людей. Кожного дня. Машини заповнені, нема палива. І це не тільки моя евакуація працює, працюють ще інші волонтерські організації, працюють державні організації. І також зараз евакуюються з окупованих територій. Росіяни дають коридор на вихід, а деяким дають коридор вглуб Росії. І люди через Росію попадають через Естонію, Грузію, попадають в європейські країни.
Każdego dnia ewakuujemy po 300 osób, a to nie tylko organizacja ojca Sergeja, która zajmuje się ewakuacją, jeszcze jest wiele innych organizacji, które prowadzą ewakuację. Osoby też wychodzą z tych terenów, gdzie trwają walki w głąb Rosji i tam są przecież, ojcze, tworzone te specjalne obozy filtracyjne, gdzie są te osoby przesłuchiwane, poddawane represjom, gdzie poszukuje się tych, którzy wspierali Ukrainę. Wiele jest takich osób, ale czy te osoby, które były zmuszone wyjść na stronę rosyjską, powracają na Ukrainę?
Nie wszystkie, nie wszystkim udaje to, ale na przykład szlach przez Rosję po temu humanitarnemu konwoju, żeby ludziom popaść na przykład do Gruzji, do 2 miesięcy.
Czyli ta droga trwa aż 2 miesiące, ta tułaczka tych, którzy wybiorą ten szlak, tę drogę wschodnią. Ojcze, jeszcze chciałem się zapytać o organizację Eros Ukraina, której ojciec szefuje, gdy ojciec jest w tych najgorętszych miejscach, gdzie ojciec tam pełni służbę. Kto teraz zajmuje się organizacją tutaj na miejscu? Kim są ojca współpracownicy tutaj?
Jak raz siedzisz w kawiarni Kawy na Dwóch i własnik tej kawiarni teraz odczuliłem mi ofis w Kijowie. I na początku, już 27 lutego przyszło 5 ludzi jak wolontariaszy. тому що офіс був евакуований на Західну Україну разом з пані Ксінковою і всіскими. Тут теж потрібно було працювати, і прийшли нові люди, які тут працюють зараз.
To może jeszcze tylko słowo uzupełnienia, bo Państwo na pewno zrozumieliście, że to właśnie nawet szef tej kawiarni, w której jesteśmy, został wolontariuszem. Jest to duże dla mnie zaskoczenie, bo też znam tę osobę od lat, jak tutaj przychodzimy z ojcem Sergiejem i nawet się nie spodziewałem, że taka może być postawa w tym momencie. To też bardzo ciekawy aspekt, ale żeby zrozumieć dokładnie, o czym mówimy, to warto wspomnieć, że ELOS Ukraina to jest potężna organizacja, to jest odpowiednik Caritasu w świecie rzymskokatolickim, to jest organizacja, która prowadzi działalność charytatywną na całej Ukrainie, ma oddziały na całej Ukrainie i są zaangażowane w tę pracę tysiące osób, ale wielu dalej jesteśmy z ojcem Sergiejem, który słysząc co mówię uśmiechał się, pierwszy raz się uśmiecha tutaj od tego momentu, jak się spotkaliśmy. 600 żołnierzy z brygady 93 leży rannych w tych różnych szpitalach, które ojciec pojedzie. Zadałem też takie pytanie, ojcze, czy my możemy jakoś pomóc? Czy możemy się włączyć w to, żeby tym żołnierzom pomagać?
Ja myślę, że wy macie miliony Ukraińców w Polsce i już tak dopomagacie. Chociaż Polska niczym nie zobowiązana. W ogóle. I za to dziękuję. Dostatnie jakieś słowa, підтримка, прапор i to było dostatnie.
W tym aspekcie informacyjnym, czy to, co świat wie o wojnie na Ukrainie, jest wystarczające?
Ja myślę, że każdy polityk w Europie, jaki ma wpływ w parlamentu, powinien rozumieć, że on ma odpowiedzialność za to, co odbywa się w Ukrainie. Tому що від прийняття рішень, санкцій до Росії, прийняття рішень України в НАТО, в Євросоюз, допомоги світової спільноти. Так швидше закінчиться війна. А ми, як суспільство, можемо вимагати від політиків прийняття цих рішень в Європі. Це найважливіше зараз.
А ojciec powiedział o tym, że politycy mają wielkie znaczenie, że kwestia tych sankcji ma wielkie znaczenie, że my możemy jako społeczeństwo wymagać na politykach, żeby podejmowali działania, żeby te sankcje zostały wprowadzone, żeby one zaczęły działać.